Drodzy, nie mam wątpliwości dzisiaj, że częścią obecnego kryzysu Kościoła, który też postrzegam jako coś pozytywnego, wbrew pozorom, jest to, że zwłaszcza po reformacji, na skutek kontrreformacji, to zwykle tak bywa, jak się z czymś walczy, to się wtedy wahadło za mocno gdzieś przesuwa. Sumienie, można tak powiedzieć, znikło z nauczania Kościoła i z takiej codziennej praktyki. Pewnie dlatego, że kierowano się jakąś dobrą wolą, wiarą, chciano ochronić Kościół katolicki. No więc autorytet zewnętrzny, nauczanie, prawo, przepisy, takie minimum pewne, które trzeba wypełnić, miały być taką obroną, w cudzysłowie, Kościoła w trudnych chwilach. Sytuacja się zaczęła troszkę zmieniać na Soborze Watykańskim I już, zwłaszcza z pojawieniem się kardynała Johna Henry'ego Newmana, przyszłego świętego. No i teraz też widać owoce tego. Z jednej strony owocuje to w dużej mierze u wielu wiernych tym, co bym nazwał za księdzem też grzywoczem, nie u wszystkich oczywiście, taką infantylizacją nieraz wiary. Że człowiek, który wie, że powinien się rozwinąć tak, że jeśli chodzi o sumienie, pozostał na etapie dziecka. Wyraża się to nieraz w takich, no, nieraz żenujących nawet pytaniach. Ktoś przychodzi się pyta, co wolno, czego nie wolno. Najczęściej oczywiście, jak się domyślamy, w sferze seksualnej pada to pytanie. To jest osobny temat, dlaczego, ale zostawmy sobie. Chciałem dzisiaj troszeczkę powiedzieć o relacji między sumieniem. Jutro sobie powiemy, jak ono działa i co to znaczy to formowanie sumienia nieustanne, a dzisiaj o relacji sumienia naszego, każdego człowieka do nauczania Kościoła, do Pisma Świętego, do autorytetu zewnętrznego. To jest też owoc mojego wyboru, bo jak wiemy, jest dużo tematów, które można poruszyć, ale mam wrażenie, że jest to temat tabu, a coraz więcej ludzi pyta. I skutkiem tego odsunięcia w cień sumienia także jest to, że w praktyce często stawia się sumienie poniżej nauczania Kościoła. I autorytet zewnętrzny księży ponad. Jak zobaczymy, to się zmieniło, przynajmniej teoretycznie. To znaczy już po Soborze Watykańskim I, ale i zwłaszcza II i teraz w ostatnich dziesięcioleciach to się zmienia, także w nauczaniu Kościoła. Dość powiedzieć, że od Soboru Trydenckiego do właściwie II Soboru Watykańskiego sumienie człowiekowi wierzącemu tylko do jednego miało być potrzebne. Pewnie się domyślacie, do spowiedzi. A reszta, wszystkie wskazówki, co i jak już mam. Wyznaczone to jest wszystko przez prawo kościelne, państwowe. A jakby co, to nie wiedzieć, co zrobić, to pójdę się zapytać księdza. Albo jakiegoś moralistę, albo kanonisty. Jest taki film, no już stary, więc większość tutaj mogła go nie widzieć. Ja go widziałem pierwszy raz, gdy miałem 18 lat. Misja Rolanda Joffa o jezuitach i Indiana Guarani w Ameryce Południowej z piękną muzyką Ennio Morricone. Kiedy to oglądałem te 30 lat temu, ten film, to zupełnie na coś innego zwracam uwagę. Przygoda, trochę tu historia, to, no, ten aspekt religijny. Ale kiedy to oglądałem ponownie rok temu i całkiem niedawno jeszcze raz, to zrozumiałem, że tam jest ważniejsza jeszcze inna sprawa. Film opowiada o wysłanniku papieskim, biskupie do Ameryki Południowej, tereny dzisiejszego Paragwaju, Urugwaju, ponieważ pod naciskiem władz królów Portugalii, Hiszpanii i Francji chciano po prostu zabrać nie tylko jezuitom, tym Indianom, bo tam nie tylko jezuici to zakładali, Indianom Guarani, którzy stworzyli takie państwa miasta, gdzie się okazało, że nie są zwierzętami, ani półludźmi, tylko prawdziwymi ludźmi. No ale to była siła robocza dla kolonizatorów, więc sól w oku. Więc pod naciskiem i na papieża również, papież był tutaj bardzo słaby, można powiedzieć, wybrany tak w takich dosyć dziwnych okolicznościach, żeby właśnie to zrobił, żeby te redukcje zostały skasowane i jezuici też. Więc ten biskup, były jezuita, również pojechał tam zbadać sprawę. Właściwie to chyba pojechał z decyzją gotową, chociaż nie do końca to jest jasne w tym filmie, ale pojechał. No i słucha najpierw tych kolonizatorów, tamte władze lokalne, które uważają właśnie tych ludzi za zwierzęta niemalże, takie głupie i tak dalej. Ten biskup też przyjechał uprzedzony trochę, ale stwierdził, że on musi najpierw pojechać obejrzeć, jak to wygląda. No to mu zabrało trochę czasu, bo to trzeba było jeździć po tych redukcjach i przyglądał się, słuchał, patrzył na dzieła, osiągnięcia tych ludzi, śpiew, rękodzielnictwo, uprawy, budowle. W którymś momencie w tym filmie jedzie taki rozpromieniony, zadowolony, w ogóle w niebo wzięty wręcz, jak na to wszystko patrzy. Ale potem następuje czas, jak on to mówi, sumienie, rozeznania, podjęcia decyzji. I ten jeden z urzędników tam królewskich pyta go, i co ekscelencja zrobi? Ten mu odpowiada, to co dyktuje mi sumienie, nic więcej. Więc prosi ojca Gabriela tam, żeby się mógł zamknąć w kościele sam, a na zewnątrz wszyscy ludzie z zapalonymi świecami modlili się razem z nim. Kilka godzin tam siedział, i podjął decyzję. Decyzja była taka, żeby zamknąć redukcję i nakazać Indianom opuszczenie. Ale już wtedy, kiedy to mówi, widzimy, że robi to wbrew sobie i wbrew sumieniu. Wczoraj mówiliśmy, cytowałem Kołakowskiego, że sumienie to jest takie pole wrażliwości moralnej, które się odsłania w doświadczeniu. I jemu się to odsłoniło, kiedy spotykał tych ludzi, z nimi rozmawiał, jadł, widział, co zrobili, co robią, co tu się w ogóle dzieje. I w sercu swoim czuł, że zamknięcie tego i wygonienie tych to by było straszne jakieś zło. Ale pod naciskiem króla Portugalii, i w pewnym sensie papieża, zrobił coś przeciwnego. Stwierdził, żeby ratować Kościół i jezuitów w Europie, trzeba ubić kozła ofiarnego, czyli Indian. Czy nie ubić dosłownie, ale ich poświęcić. No, historia się kończy dramatycznie, bo Indianie się oczywiście nie poddali, część jezuitów też nie, tylko wszyscy jezuici tam giną, tyle że część walczy, a jeden z nich ginie w procesji z Najświętszym Sakramentem, idącym z tymi dziećmi i kobietami, bo reszta poszła walczyć. I na koniec jest taka scena, kiedy ten gubernator portugalski mówi do ekscelencji: nie miałeś wyboru, eminencjo. Żyjemy w tym świecie, a ten świat taki jest. Ekscelencja odpowiada: nie. Senior Onter, takim ten świat uczyniliśmy, takim uczyniłem go ja. Podchodzi do oka, do okna, łzy mu lecą. Zrozumiał, że nie posłuchał sumienia. I do papieża pisze w liście: tak naprawdę to nie umarli ci jezuici i ci ludzie. Tak naprawdę umarłem ja, a oni żyją. To jest ten nieco dalszy sytuacja konfliktu autorytetu zewnętrznego, czy nawet z władzą i sumienia. Ten film jest bardzo ciekawy, rzeczywiście, gdy się go pod tym kątem ogląda. Bo pokazuje to zmaganie, ogromne zmaganie. I to, że sumienie nasze to nie jest gwałt. Gwałtem to były te wszystkie głosy, listy, królowie. To był gwałt, który dosłownie się dokonał na tych ludziach. Jezuici i tak zostali skasowani, i tak zostali wypędzeni i z Europy, i w redukcjach. Nigdy tych redukcji nie odbudowano, nigdy ci Indianie tam nie wrócili. Jaka jest więc relacja naszego sumienia? Sumienie, moi drodzy, jest nadrzędne. Ma ono prymat. Sumienie. Nie mój kaprys. Nie bo mi się nie chce. Nie bo to jest za trudne. Nie bo inni tak mówią, albo no to ja też tak. To nie jest sumienie. Mówimy o sumieniu prawdziwym. A sumienie zawsze wymaga, tak jak w tym filmie, to akurat jest bardzo pięknie pokazane. Co to znaczy postępować zgodnie z sumieniem? To znaczy musiał najpierw się spotkać, rozmawiać, zobaczyć, spędzić czas, modlić się, zmagać się, szukać. Ono jest nadrzędne, moi drodzy. I teraz jaka jest rola Ewangelii, nauczania Kościoła, czy papieży, czy autorytetu zewnętrznego, tak byśmy powiedzieli. Zmiana, jaka zaszła wraz z chrześcijaństwem, jest taka, że my jako chrześcijanie otrzymaliśmy Ducha Świętego. Duch Święty też wyparował w pewnym sensie po Soborze Trydenckim z Kościoła. Przynajmniej niewiele się o nim mówiło. Bo dziwnym trafem kardynał Cantalamessa mówi, że Duch Święty nas prowadzi i istnieje jakiś niezbadany jeszcze do końca związek między sumieniem a Duchem Świętym. Prowadzi nas dwojako. Wewnętrznie, list do Rzymian, 8 rozdział, ci, którzy są synami, córkami Bożymi, są prowadzeni przez Ducha wewnętrznie, poruszenia, natchnienia, oświecenia jakieś, impulsy do działania. I przez, i działa zewnętrznie, przez autorytet Kościoła i nauczanie. Ten sam Duch. I zasadniczo nie powinno i nie ma tam sprzeczności. Istotnie, jeżeli ten sam Duch działa. Ale może dojść do czegoś takiego, że się to rozłączy. To znaczy albo Duch Święty tylko w moim sercu, i tego się chyba Kościół wystraszył w czasie reformacji, bo i reformatorzy nie tylko powoływali się na sumienie. No ale wtedy, jeżeli tak zaniedba się to świadectwo wewnętrzne Ducha Świętego, który też przemawia przez nasze sumienie, to łatwo popaść w legalizm lub autorytaryzm. No wtedy to się pytamy, co wolno, czego nie wolno. Prawo zewnętrzne nam wszystko ma udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie mamy w związku z naszą moralnością. Trochę tak jak w ortodoksyjnym judaizmie gdzie właśnie były tam 613 tych przepisów, ale je trzeba było mnożyć, bo ciągle się nowe sytuacje w życiu pojawiają, ciągle nowe okoliczności i ciągle trzeba prawa tworzyć i przepisy, których człowiek i tak nie mógł wypełnić. A jeżeli się odetnie z kolei ten zewnętrzny głos ducha, czy działanie w nauczaniu, w Ewangelii, w Piśmie Świętym, to wtedy może być takie niebezpieczeństwo, że się pojawi subiektywizm i fanatyzm. Bo człowiek się myli. I może uznać swoją opinię, swoją wolę za Ducha Świętego, co potem się, no właśnie, i w sektach różnych, wspólnotach, które do dzisiaj słyszymy, co chwila się gdzieś rodzą, gdzie lider, który z nikim się nie konsultował, niczego nie potrzebował, do spowiedzi nie chodził, żadnego kierownicy, on wszystko wie najlepiej, bo bezpośrednio ma kontakt z Duchem Świętym. No i się rodzą wypaczenia. To jest w nas pewnym napięciu. Problem polega na tym, że poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego od wewnątrz jest trudniejsze. Tego się trzeba nauczyć, jak On do nas mówi. Więc także po stronie nie tylko księży, ale i po stronie reszty ludu Bożego rodziła się taka ochocza zdolność do przerzucania tej odpowiedzialności właśnie na prawo i na innych, bo to jest lżejsze. Ojciec Kongar, dominikanin, mówił właśnie, że w ten sposób się zrodziła tak zwana religia przez pełnomocnictwo. Że to inni załatwiają te sprawy religijne za mnie. No i stąd mieliśmy księży, hierarchię i klientelę. I to dzisiaj jest takie jeszcze podejście wielu. Po obu stronach. Kościół się czasem wydaje, jakby był usługodawcą, a reszta usługobiorcami jakichś tam religijnych potrzeb, zaspokajania potrzeb. Papież Jan Paweł II w Veritatis Splendor mówi o tym wyraźnie. Kościół pragnie jedynie, przynajmniej w teorii tak jest, w praktyce różnie jeszcze jest, różnie bywa, ale to, co oficjalnie uczy. Kościół pragnie jedynie służyć sumieniu. Służyć. Nie wyręczać człowieka od odpowiedzialności, od szukania, od podejmowania decyzji, od rozeznawania. Nie. Bo to jest wbrew godności chrześcijanina, a nawet człowieka. To jest infantylizacja człowieka. Chcę mu pomagać. Właśnie Słowo Boże, Ewangelia, nauczanie, nie wiem, pisma świętych, doktorów Kościoła, mistyków, wszystko to ma służyć temu, najprościej rzecz ujmując, żebyśmy rozpoznali po pierwsze głos Boga w nas, i w tym świecie, i co mamy czynić. To są pomoce, to są światła. To nie jest wyrocznia. Idę do Delf, proszę mi powiedzieć, co mam zrobić. To i to zrób. Jak to zrobić, to tak będzie. Aha, dobrze. I człowiek ucieszony, bo może zrzucić już ten, nie trzeba szukać, nie trzeba się pytać, nie muszę podejmować tego wysiłku. To jest wygodne. A dla kościoła klerykalnego jeszcze lepiej, no bo po tej stronie, no, ksiądz się czuje jako taki, nie wiem, ekspert tutaj, nie? Ważny. Przypuszczam, że to też się z tego lęku wzięło, że gdyby ta formacja była stała, właśnie sumienia, rozeznawania, to taki lęk się obudził, to my jako księża stracimy autorytet. Oczywiście to jest błędne i na tym lęk polega. Jakby to na jakiejś władzy się opierało w Kościele. Trochę jak w dzisiejszej Ewangelii. pragnie służyć sumieniu, żeby człowiekiem nie poruszał każdy powiew nauki, wiatru, na skutek oszustwa ze strony ludzi, to jest cytat z listu do Efezjan, aby nie odchodziło ono, to sumienie, od prawdy o dobru człowieka, ale zwłaszcza w sprawach trudniejszych mogło pewną drogą dojść do prawdy. My w Kościele jesteśmy szczęśliwcami. Naprawdę. Powinno nam być łatwiej z tego powodu. Nie musimy odkrywać Ameryki. Pewne rzeczy przyjmujemy, no właśnie, bo wierzymy, że to i to jest złe. Nie muszę tego sprawdzać, eksperymentować, doświadczać, przechodzić przez to. I po to jest to nauczanie. Ale ono nie jest po to, by nas wyręczać. Tak jak i w psychoterapii. Terapeuta nie jest po to, by decyzję podejmować za pacjenta czy tam tego, kto przychodzi na terapię. Nie jest po to. Papież Franciszek w Amoris Laetitia, w tej adhortacji poświęconej rodzinie, małżeństwu. No właśnie, kartka gdzieś. Też podobnie jak Franciszek, przepraszam, jak Jan Paweł II, przyznaje się do tego jakoś publicznie. Przez długi czas byliśmy przekonani, mówi tu o hierarchii, albo no, o Kościele, że jedynie kładąc nacisk na kwestie doktrynalne, bioetyczne i moralne, cały czas mówiąc o tej moralności, co trzeba zrobić, co nie, i nie pobudzając do otwartości na łaskę, dostatecznie wsparliśmy rodzinę czy małżeństwo, umacniając więź małżonków i wypełniliśmy sensem ich wspólne życie. No nie. To otwarcie na łaskę to jest też uczenie się rozpoznawania działania Ducha Świętego, który nas prowadzi. Trudno nam zaprezentować małżeństwo bardziej jako dynamiczny proces rozwoju. Ale to dotyczy też życia każdego człowieka wierzącego. Dynamiczny proces rozwoju jest droga. I realizacji niż jako ciężar, który trzeba znosić przez całe życie. Z trudem, zwróćcie uwagę, dajemy też miejsce dla sumienia wiernych, którzy pośród swoich ograniczeń, a my też jesteśmy tymi wiernymi, ja też jestem tym wiernym i ja też sumieniem się posługuję pośród swoich ograniczeń, odpowiadają najlepiej, jak potrafią na Ewangelię i mogą rozwijać swoje własne rozeznanie w sytuacji, gdy wszystkie systemy upadają. To jest bardzo mądre. Co się dzieje, gdy rozpada się kultura chrześcijańska? Gdy już nie działa jako motyw, jakiś społeczny argument, że nie wiem, pójdę do kościoła, bo co ludzie powiedzą? Albo mam taką tradycję w Polsce, albo zawsze tak było. I to się rozsypuje. I ludzie odchodzą. Dlaczego? Właśnie, bo upada coś, a nie ma zakorzenienia w sercu, w sumieniu. Nie ma w ogóle rozeznania. Z trudem. Jesteśmy powołani, pisze papież dalej, do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować. Zwłaszcza, że to jest wygodne często dla obu stron. Ksiądz Krzywocz mówi w jednym ze swoich tekstów, wierzymy w Boga, który wychowuje nas do samodzielności. Ale samodzielność nie oznacza niezależność od wszystkiego, od wszystkich. nikt z nas, który tu siedzi, nie nauczył się mówić sam. Potrzebował drugiego człowieka, zresztą do wszystkiego właściwie. Chodzić też nas uczyli. Jeść też. Tak i sumienie to nie jest, jakby to powiedzieć, coś prywatnego mojego. Przepraszam, może to jest to coś osobistego, ale nie prywatnego. Jesteśmy we wspólnocie międzyludzkiej. Jesteśmy powiązani ze sobą. Jesteśmy w Kościele. Moje dobro, skoro jesteśmy ciałem Chrystusa, to dobro, które czynię, nawet najmniejsze, dotyczy całego ciała Chrystusa, którym jest Kościół. A także grzech i zło, które czynię, wszystko jedno, czy ksiądz, czy świecki, rani także całe ciało Chrystusa. Tak jesteśmy powiązani. I teraz kardynał Newman, który, to jest bardzo ciekawe, to jest taka ciekawostka, że kiedy był Sobór Watykański I, dzisiaj to się można uśmiać z tego, od historii, to grupa niemieckich jezuitów postulowała, biskupów, żeby ogłosić dogmat o nieomylności papieża we wszystkim, co papież powie. Niemieccy biskupi. Newman zaoponował. Napisał nawet list do biskupów niemieckich, że to trochę za daleko. Papież jest człowiekiem, jest omylny w sprawach związanych, nie wiem, z polityką, z zarządzaniem państwem. Ostatecznie przegłosowano dogmat o nieomylności papieża, które dotyczy spraw wiary i moralności, i żeby papież się na niego powołał, to muszą być spełnione 4 warunki. Ostatnio mi mój współbrat powiedział, patrolog, jakie to błogosławieństwo, że mamy dogmat o nieomylności papieża. Dzisiaj. To jest postęp. No bo dawniej to było tak. Czy w Santiago de Compostela leży święty Jakub, brat Pana Jezusa, czy nie leży? No i się kłócili tam. Jedni, że leży, drudzy nie leży. Tego papież powiedział, leży i koniec. No bo sprawa była rozwiązana. Dzisiaj możemy zbadać mniej więcej coś w tych sprawach, no ale no właśnie. Stąd Roma locuta, causa finita. A nieomylność dotyczy tylko spraw wiary i moralności. Muszą być spełnione określone warunki, żeby to ogłosić. Ex cathedra. Już nie będę teraz o tym mówił, ale do tej pory papież się raz na to powołał. Raz. Ogłaszając dogmat o niebowzięciu Matki Bożej. 1951 roku. I kardynał Newman w swoim liście do księcia Norfolku o sumieniu chrześcijańskim pisze tak. Papież nie jest nieomylny w sprawach, których sumienie jest najwyższym autorytetem. Ale dotyczy to też nauczania Kościoła. Papież reprezentuje to nauczanie. I teraz może być coś takiego, że dojdzie do jakiegoś konfliktu sumienia z, ale teraz zaznaczam, sumienia z nauczaniem Kościoła czy papieża. Może. Ale Newman mówi, gdy to jest nieomylne, gdy, przepraszam, to jest omylne nauczanie. Ale nawet gdy też jest nieomylne, może do tego dojść. Tylko to nie może być na zasadzie kaprysu, że a mi się nie podoba, to ja się powołam na sumienie. Jest taki wtedy no wyświechtany slogan, jak właśnie nie mam czasu, czy nie wiem, chociaż wiem, ale dla spokoju powiem, że nie wiem. I może coś takiego nastąpić. I Newman pisze tak. Gdy ma ono prawo, to sumienie, przeciwstawić się najwyższej, aczkolwiek nie nieomylnej władzy papieża, musi być czymś więcej niż nędznym falsyfikatem, który, jak mówiłem wyżej, uchodzi się za sumienie. Może kaprys. Albo ma jakieś takie poczucie. Albo że inni tak mówią. Albo że to jest za trudne, to nie. I ja to wtedy ochrzczę sumieniem. To nie jest sumienie. Jeśli w jakimś konkretnym wypadku mamy je traktować jako święty, suwerenny głos, który nas ostrzega i napomina, wówczas jego nakaz tego sumienia, by mógł przeważyć głos papieża, musi być wynikiem poważnego namysłu. Właśnie nie, że obudziłem się rano i tak mi jakoś przyszło. Modlitwy i wszystkich dostępnych środków pozwalających dojść do właściwego osądu w interesującej nas sprawie. Czyli innymi słowy, może dojść do takiej sytuacji, że ja mogę dojść po tym całym procesie, konkretnej sytuacji, mojej, naszej, że będzie się to sprzeciwiać temu, co uczy Kościół. I jak mówi święty Tomasz z Akwinu, nawet jak się mylę, mam iść za tym sądem. Ale czy przeszedłem tę drogę, przechodzę, o której tu mówi Newman? Musi to być wynikiem poważnego namysłu, radzenia się, szukania, pytania, modlitwy. 5 godzin siedział ten biskup w tym filmie w ciszy, aby podjąć decyzję po całym tym zwiedzeniu tych wszystkich, nie wiem, redukcji. To trochę trwało. Wiele rozmów odbył też. I wszystkich dostępnych środków pozwalających dojść do właściwego osądu w interesującej nas sprawie. Co więcej, posłuszeństwo papieżowi znajduje się we władzy papieża. My jesteśmy winni papieżowi posłuszeństwo rozumu jako wierzący. To znaczy, że ciężar dowodu, iż zachodzi przypadek, by mu się sprzeciwić, podobnie jak w przypadku wszystkich wyjątków, leży po stronie sumienia. Ja muszę to udowodnić jakby sobie. Nie kaprysem, nie uczuciem, nie, że mi się nie chce. Być powód ważny, dobry. Jeżeli człowiek nie potrafi powiedzieć sobie tak, jakby był w obecności Boga, to jest bardzo ciekawe, czy ja szukając, mając wątpliwości, czy mam iść za tym, co Kościół uczy, albo się czuję, że mam się sprzeciwić, że to nie dla mnie, czy ja przed Bogiem tak stając w Jego obecności, tak sobie wyobrażam Jego obecność i powiem, że nie wolno mi i nie mogę działać zgodnie z nakazem sumienia, wówczas ma obowiązek być posłuszny temu nakazowi. I popełniłby poważny grzech, okazując nieposłuszeństwo sumieniu. Czy uwaga, to są bardzo też specyficzne warunki, trzeba spełnić. Bo łatwo człowiek może ulec, nie? Złudzeniu, uczuciu, namiętności, pozornemu dobru. Ale może być również taka sytuacja, że istotnie to będzie dla niego dobre, nawet jak się sprzeciwi nauczaniu Kościoła. Może nie w ogóle na całe życie, ale na jakiś czas. I papieże właśnie Jan Paweł II, Franciszek to rozwija w Amoris Laetitia, mówią o prawie stopniowości. Nasze prawo stopniowości, nie to, że są różne stopnie prawa, tylko byśmy powiedzieli, że człowiek dojrzewa, to co wczoraj mówiłem. My przechodzimy ze stanu niedoskonałego do bardziej doskonałego. Stajemy się, jesteśmy w drodze. I człowiek może być tak, że nie potrafi jeszcze, zakładając to wszystko, że ma dobrą wolę, że chce, że się stara, modli się, radzi się, ale nie potrafi, jest to dlatego zbyt trudne, jeszcze nie dojrzał do tego. Potrzebuje czasu. I wtedy może być tak, że Pan Bóg przez sumie nakazuje, że no, jako forma, nie wiem, może mniejszego zła, ale czasem to jest aktualnie możliwe. Jeżeli popadniemy w legalizm, co czyni legalizm? Legalizm nie widzi etapów. Najpierw pierwszy, drugi, trzeci etap jest albo wszystko, albo nic. Ale ilu z nas tak przeżywa życie? Że albo się nie modlimy, albo modlimy się w sposób doskonały. Kto taki tu jest? Jesteśmy w drodze. wszyscy są powołani, to Jan Paweł II, do świętości. A to powołanie realizuje się, uwaga, w miarę jak osoba ludzka potrafi odpowiedzieć na przykazania Boże. Ze spokojną ufnością w łaskę Bożą i własną wolę. Jeżeli mnie cały czas targa poczucie winy, lęk, że coś muszę zrobić, a nie potrafię, ale no muszę, trzeba się zastanawiać, czy to jest od Boga. Bo tu nie ma tej spokojnej ufności. Pan Bóg potrafi czekać cierpliwie. My często nie. Od razu byśmy chcieli nie wiem co. Nie zawsze jest to możliwe. Życie bywa tak skomplikowane, tak trudne, tak nieraz powikłane. Właśnie to konkretne życie. Nie ogólnie. My nie mówimy o człowieczeństwie, tylko mówimy o konkretnym człowieku. W miarę jak osoba ludzka potrafi odpowiedzieć. Tego dotyczy rozeznanie i to tego dotyczy sumienie. Bo my nie wiemy do końca. Nam się wydaje czasem, także jako księżom, albo dlaczego człowiek. Nie wiemy, nie znamy serca człowieka. Dopiero jak się rozmawia, słucha, tak jak ten biskup w filmie. Przyjechał uprzedzony, nasłuchał się, ale pod wpływem kontaktu, rozmów, zobaczył, że jest inaczej. Niż mówiono mu, jak on myślał. Prawo stopniowości. Powoli, etapami dojrzewamy. I teraz może być tak, tutaj te pytania się pojawiają, dlatego trzeba poruszyć. Zwłaszcza w sprawach właśnie takich małżeńsko-seksualnych, to często się pojawia. My, Boże Księdza, tu nie widzimy grzechu. Wierzący ludzie, zaangażowani, nie widzimy, jakie tu jest zło. W ich konkretnej sytuacji, powiedzmy, nie tam czwórka dzieci, piątka, jakaś sytuacja choroby. Albo już nie są w stanie mieć więcej dzieci, są niepewni, boją się. I teraz, czy mają dla normy porzucić współżycie, bo nie wiadomo, czy właśnie nie zajdzie się w ciąży. To nie chodzi o to, że mówimy, znosimy, nie wiem, to nauczanie antykoncepcji. Nie, to już jest passé. Nie, nie. Tylko w tej sytuacji ten człowiek z różnych powodów, często bardzo ważnych, nie jest w stanie tego zachować. I dla dobra małżeństwa. Nie zachowa tej normy przez jakiś czas. Może za jakiś czas dojrzeją. Lęk minie, coś tam porozmawiają, pogadają z jakimś małżeństwem, z kimś tam. W innym przypadku przychodzi taka, powiedzmy, młode małżeństwo, 30-letnie, które się stara o dziecko, ale no, nic z tego nie będzie, ponieważ mąż jest chory, znaczy ma chorobę taką genetyczną, że wiemy dzisiaj, w czym się to przejawia, że jest po prostu za mało plemników. Nie ma szans, nie ma szans. Nie dojdzie do zapłodnienia w sposób naturalny. No i teraz przychodzą na rozmowę, rozeznać. I mówią, że no, ja mówię, no przecież to są te zarodki, to o to tutaj chodzi, bo nie widzą zła, ale to są zarodki, to się zamraża. I teraz, no to my to damy komuś. A jak nie, to my zdecydujemy się i weźmiemy te 5-6 dzieci tych zarodków. I teraz oni potrzebują więcej wiedzy. Rady. Ja ich tylko zapytałem, ale skąd wy wiecie dzisiaj, siedząc tu, za biurkiem, że będziecie w stanie, zakładając, że będzie te 5 zarodków i się wszystkie zagnieżdżą macicy, tu teraz zdecydować, że 5 dzieci czy 6 wychować. Skąd wy to wiecie? Macie taką władzę, wiedzę, panujecie nad przyszłością, nad sobą. Nie wiecie. Dopiero jak się pojawi dziecko jedno, drugie, wtedy się dopiero widzi w doświadczeniu. Czy to nie za dużo, czy nie za mało. Czy to nie ponad nasze siły? Wtedy można zdecydować, a nie przy biurku. No rzeczywiście. A jakbyście komuś dali te zarodki, to kto będzie rodzicami tego dziecka? Wy czy ci? No ale to my nie powiemy. Nie będziemy wiedzieć, kto to jest. No tak, ale to dziecko może się w tym momencie dowiedzieć i dopytać. Jest kupa problemów. Więc czasami właśnie człowiek potrzebuje tego światła, porady. I tu akurat to może, muszę powiedzieć, bardzo jakoś otwarte. Szuka, pyta, radzi się, koryguje to, co myśli. Nie wiem, jaką decyzję podejmą, ale... Ale właśnie to jest ważne, ta rozmowa, ta konkretna ich sytuacja. Przyjdzie drugie, będzie miała inną historię. I nie możemy przykładać normy ogólnej do wszystkich tak samo. Albo jeszcze inny, to jest dopiero, nie, proszę księdza, bo ja tutaj, ja tu nie czuję grzechu w ogóle tam, nie wiem, co tu jest złego, no, ale Kościół uczy, że to jest grzech. No to już się muszę wyspowiadać. Jest w dwóch jakby światach, nie, takie rozszczepienie. Ale ja nie czuję, czy to jest grzech. To to jest grzech. Ja nie widzę to jako grzech. I teraz, owszem, można tak prawnie, moralnie powiedzieć, to jest grzech i masz to przyjąć. Ale jeżeli ten człowiek jeszcze jest nie gotów, nie rozumie, albo jest to dla niego zbyt trudne, to choćbym mu tłuk tam do głowy i go zmuszał, no to owszem się wyspowiada. No pięknie, formalnie wszystko poszło. Ale dalej będzie to robił i dalej będzie przekonany, że nic złego. Ale tak dla świętego spokoju, żeby tego poczucia winy nie mieć, no to się wyspowiadam. Parę dni będzie spokój. I w jaki sposób się pomoże takiemu człowiekowi? Wtedy właśnie trzeba mu towarzyszyć, pytać się, co jest trudnością dla ciebie? Jak ci można pomóc? Ale może być tak, jeżeli pomimo przejścia tej całej drogi radzi się, pyta, to on dalej uważa, że to nie jest grzech. To nie jest grzech. Nawet jak ja mu powiem, że tak tu jest w nauczaniu Kościoła. Jeszcze w innym przykładzie, to już na koniec, też kardynał Newman pisze coś takiego. A zatem gdyby papież nakazał angielskim biskupom, by rozkazali swoim księżom angażowanie się z całą energią w propagowanie trzeźwości, taki przyszedł papieżowi pomysł, się obudził rano i... Zaś jakiś konkretny ksiądz byłby przekonany, zwróćcie uwagę, jakiś konkretny ksiądz, nie że wszyscy księża, jakiś konkretny, byłby przekonany, że abstynencja od wina itp. to praktycznie rzecz biorąc błąd gnostycki, właśnie taki, że to coś złego, że materia jest zła, że w ogóle picie samo w sobie jest złe. I stąd uznałby, że nie może podjąć się tego wysiłku bez grzechu lub przypuśćmy, że został wydany rozkaz papieski, by w każdej misji parafii organizować loterię na jakiś cel religijny, a jakiś ksiądz powiedziałby, stojąc przed Bogiem. Zwróćcie uwagę, ciągle jest to, stojąc przed Bogiem. Nie, że tak sobie mam taki dzisiaj kaprys, jaki widzimisię. To jest poważna sprawa i właśnie rozeznana. Że w jego przekonaniu loterie są moralnie złe, to ów ksiądz zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku popełniłby grzech. Gdyby posłuchał papieża, niezależnie od tego, czy opinia tego księdza byłaby słuszna, czy niesłuszna. A gdyby była niesłuszna, to zgrzeszyłby, nawet jeśli by nie dołożył właściwych starań, by dotrzeć do prawdy w danej sprawie. Konkretny ksiądz przed Bogiem. Wszyscy inni by mogli się zgodzić. A on jeden nie. I tak mu mówi sumienie. I my do końca nie wiemy, dlaczego on przeszedł tą drogę. I tak mu głos sumienie. I nie może powiedzieć nie sumieniu, a tak papieżowi. Ale tak robiliśmy i robimy. Nie tylko w Kościele. Dla świętego spokoju. Bo czasem nawet nie potrafi, bo głos sumienia jest delikatny. Bóg się nie narzuca nam siłą. To jest podstawowe rozróżnienie. Jutro trochę to rozwiniemy. Nie używa żadnej form przemocy. Jak się dzisiaj zapytamy tak potocznie, a czym się sumienie kojarzy, to wierzcie mi, większość ludzi powie wyrzuty sumienia. A przecież sumienie przede wszystkim dotyczy dobra. Jakie dobro czynić? Które jest to właściwe dla nas? A co zrobić w sytuacji dylematów moralnych, gdzie nie jest właśnie takie jasne to, co powiedziałem przed chwilą? Co dla nas będzie tym właściwym rozwiązaniem? To wymaga wysiłku, szukania. Właśnie to, że to rozwiązanie nasze, moje, może być inne niż wszystkich wokół. W ogóle? Albo przez jakiś czas? Mnie to nie zadziwia, jak ktoś mówi, nie, no, że tam ktoś coś przez lata głosił i nagle zmienił zdanie. I to jest postrzegane jako coś złego. Zwłaszcza w dobrą stronę. Żeby zmiana poglądów i w ogóle przemyślenie czegoś i wycofanie, to coś złego samo w sobie. Mi się ktoś dziwi. No, gdyby z dobrego złe, no to rozumiem. I to się okazuje, że to jest kameleon, taki raz tak. Nie, może to jest właśnie ta droga dojrzewania. Coś człowiek zrozumiał, do czegoś doszedł. Tomasz Stawiszyński, którego wczoraj tu cytowałem, czytałem teraz jego książkę, 5 lat temu by nie napisał tego o chrześcijaństwie, co teraz. A teraz mówi, że to stawia na chrześcijaństwo. I to doszedł do tego powoli, nie dlatego, że tak jakoś wstał i tak mu przyszło, tylko jest droga szukania, myślenia, pytania, zmagania się. W świecie, który stawia właśnie na populizm, demagogię, powierzchowność, to jest bardzo trudne. Rozpoznać głos sumienia i iść za nim. A jeszcze towarzyszy nam lęki, co inni powiedzą, poczucia winy różnorakie, niekoniecznie od Boga. I to wszystko zagłusza głos sumienia. Jutro sobie troszkę powiemy więcej, jak ono działa i co to znaczy formowanie tego sumienia do końca naszych dni.